Rozmawiam z Moniką Pacywką Tichy. W tej audycji Strefa Intymna używam języka tożsamości, jak obie się identyfikujemy, ona jej. Ty na co dzień używasz właśnie tego zaimka, czy wybierasz też męski?
Kiedy piszę, to piszę X zamiast A lub E w tam, gdzie są te rodzajowe końcówki, nie? Na przykład byłem, byłam, no to tam wpisuję X zamiast A lub E. Natomiast w języku mówionym polskim jest bardzo ciężko mówić neutralnie, więc powiedzmy, że z przyzwyczajenia najczęściej używam form żeńskich. Też jakby te końcówki gramatyczne nie są dla mnie aż tak istotne jak dla wielu osób niebinarnych czy binarnie transpłciowych, więc nie zaprzątam sobie tym jakoś szczególnie głowy.
Dla wielu osób z tęczowego świata ma to jednak kolosalne znaczenie.
Tak. I tam, gdzie osoby są na to czułe, są na to wrażliwe, no to trzeba uszanować ich wolę na temat tego, w jaki sposób się do nich zwracać. Natomiast tak jak mówiłam, dla mnie to nie jest aż takie istotne, nie robi mi to dysforii, kiedy ktoś do mnie mówi żeńskimi formami gramatycznymi. Znacznie fajniej mi się zresztą rozmawia po angielsku, tam gdzie nie jest tak, że każdy przymiotnik, każdy czasownik w czasie przeszłym lub przyszłym wymusza określenie płci osoby, której dotyczy. W języku polskim mówimy, jestem głodny, albo jestem głodna, albo byłem, albo byłam. I jest strasznie ciężko od tego uciec, zwłaszcza też, że te neutralne formy są dosyć trudne i niezrozumiałe dla otoczenia często. Ja nie lubię, nie chciałabym wobec siebie używać tego neutralnego, bo tego nijakiego rodzaju, typu byłam głodne, bo to mi się kojarzy z przedmiotami. Z kolei dukaizmy, czyli z książki Jacka Dukaja, Perfekcyjna niedoskonałość, te formy z U, bardzo je jakoś tam szanuję i umiem ich używać w stosunku do osób, które ich używają, ale jakoś tak nie pasują mi do mnie, więc no jest ciężko w języku polskim wyjść w ogóle poza tą płeć jakoś wpisaną, wdrukowaną w ten nasz język, gdzie przedmioty mają nawet swoje płci, a co dopiero ludzie.
To jest wyzwanie dla osób, które też chcą być tolerancyjne i chcą uszanować przestrzeń drugiej osoby. Nie zawsze ten zaimek jest łatwy do zastosowania, bo to wymaga pełnej obecności i skupienia się stuprocentowego.
No, uważność i bycie tu i teraz to jest umiejętność, którą tak czy inaczej warto posiąść, więc może być to, można to potraktować jako swego rodzaju ćwiczenie na mindfulness, czy jak to nazwać, żeby właśnie się skupić na tym drugim człowieku i nie na tym, jak ja tę osobę odczuwam, kogo ja widzę, jak patrzę na kogoś, tylko jak ona się czuje, ta osoba, jak myśli o sobie, kim jest w swoich własnych oczach. Dzisiaj zresztą na rozmowie przy okazji Dni Widoczności Osób Transpłciowych i Niebinarnych w Olsztynie padło pytanie ze strony przedstawicieli magistratu, że no, mają takie sytuacje, że spotykają najczęściej młodych ludzi wyglądających pięknie, kolorowo, niestandardowo, nieszablonowo i nie wiedzą, jak się do nich odezwać. Mówimy im, trzeba zapytać. To jest coś, gest, który osoby niebinarne, transpłciowe bardzo doceniają, bo od razu daje im to sygnał, że jest to osoba, która chce aktywnie szanować i uznawać godność drugiego człowieka. Więc nie ma się co wstydzić, tylko zapytać, jakich używasz form gramatycznych, jak się mam do ciebie zwracać.
I wtedy jest ta otwartość, nawet jeżeli gdzieś tam z którejś strony ta uważność nam odskoczy na sekundę, to wystarczy słowo przepraszam, albo czasami taka szybciutka refleksja i też takie zrozumienie. To sprzyja dialogowi.
Dokładnie tak. Zresztą osoby niebinarne, transpłciowe, one od razu wyczuwają, czy pomyłka w użytej formie gramatycznej wynika po prostu z jakiegoś pośpiechu czy chwilowego zapomnienia, czy też jest aktem celowego, złośliwego pokazywania swojej wyższości nad tym kimś, że tam ja nie będę robić tak, jak ty myślisz, bo jestem tutaj osobą z przewagą, należę do większości i będę ci to pokazywać, że jesteś dla mnie kimś gorszym i powiem specjalnie do ciebie w formie żeńskiej albo męskiej. No niestety celują w takich zachowaniach rodzice. To jest ta grupa społeczna w otoczeniu osób transpłciowych, na którą one najmniej mogą liczyć. Co jest paradoksalne, nie? No bo myślelibyśmy, że miłość rodzicielska jest bezwarunkowa, że powinniśmy móc zawsze liczyć na swoich rodziców. Okazuje się, że dzieciaki, nastolatki transpłciowe najszybciej powiedzą o swojej tożsamości przyjaciołom, rówieśnikom, a z dorosłych znacznie częściej nauczycielowi, nauczycielce niż mamie czy tacie. Tylko 15% ojców i 25% matek akceptuje transpłciowość swoich dzieci. To często nawet nie są, ci, którzy to odrzucają, to często nawet nie są jacyś bardzo religijni czy konserwatywni ludzie, tylko mają jakoś tak wbite w głowę tą wizję tego, kim czy też czym to dziecko jest i kim chcą, żeby się stało i kim chcą, żeby, w jaki sposób chcą, żeby ono żyło swoje życie, żeby dostarczyło wnuków i w ogóle, że w takiej praktyce poradnictwa skierowanego do rodziców, bo tym się zajmuję, zajmowałam przez ostatnie kilka lat najczęściej w ramach właśnie pomocy psychologicznej skierowanej do osób LGBT+, i ich bliskich, to jest właśnie rozmawianie z rodzicami transpłciowej młodzieży, no to przywiązanie rodziców do tej wyobrażonej płci ich dziecka jest tak dziwnym zjawiskiem, którego nie potrafię pojąć i tak niebezpiecznym dla tych dzieci, bo one bardzo źle to znoszą psychicznie, no i też bardzo cierpią w momencie, kiedy są pozbawione możliwości rozpoczęcia terapii hormonalnej. A tutaj w Polsce prawo, przepisy są takie, że dziecko jest po prostu, nie wiem, czymś pośrednim między zmywarką a stołkiem, jest własnością dorosłego i to on decyduje, czy będzie miało to dziecko tą terapię hormonalną, czy nie. Jak zresztą nie wszyscy wiedzą, transpłciowość bierze się stąd, że w życiu płodowym nasz mózg na skutek gospodarki hormonalnej w organizmie matki został przystosowany do innego hormonu niż produkują nasze narządy, testosteronu albo estrogenu, którego nie tylko nie dostaje odpowiedniej ilości ten nasz mózg, ale dostaje ten przeciwny hormon i rozstraja się, powoduje to cierpienie psychiczne, objawy depresyjne, autoagresje, autodestrukcyjne zachowania, uciekanie często w używki, czy też próby myśli samobójcze. I rodzice często wolą jakby patrzeć, jak to dziecko się tnie i jak ono od czasu do czasu próbuje nałykać się jakichś tabletek, niż przyjąć fakt, że to nie jest syn, tylko córka i że lepiej mieć żywą córkę niż martwego syna na przykład.